Mówimy o Bożej miłości względem nas. Przede wszystkim przypomnę, że przez wiele tygodni mówiliśmy o Bożej miłości w małżeństwie i o tym, jak chodzić w Bożej miłości, żeby usługiwać sobie nawzajem w małżeństwie, w kościele. Wyobraźcie sobie, w kościele też można sobie nawzajem usługiwać i najlepiej, kiedy się to dzieje, w miłości, bo inaczej to po prostu nie ma sensu. Ale kiedy kochamy Boga, kochamy braci, ta miłość, która jest w nas, ona nas przynagla do tego, żeby usługiwać sobie nawzajem. I tak samo jest z Panem Jezusem. Pan Jezus powiedział, że On jest królem, że On ma koronę, ale Jemu korona nie spada z głowy, kiedy umywa uczniom stopy. On jest największym sługą, ale jest Panem jednocześnie. I tak samo ma być z nami. Kiedy wiemy, jak bardzo Bóg nas kocha, od razu zaczynamy chcieć Mu usługiwać i usługiwać tym, których On kocha i usługiwać ludziom. Ale przede wszystkim musimy najpierw poznać Bożą miłość względem nas, żebyśmy mogli ją dawać innym. I tutaj będziemy się skupiać teraz już nie na małżeństwie, ale na Bożej miłości względem nas. Ostatnio mówiliśmy o tym, że Boża miłość jest bezwarunkowa. Ona jest dla nas, względem nas, bezwarunkowa. Co to znaczy? Bo to może być takie enigmatyczne pojęcie, które może każdy interpretować jak chce, prawda? Bezwarunkowa to znaczy, że do pewnego momentu Bóg nas kocha. A później, jak już zgrzeszymy, to musimy znowu przyjść i wyznać nasz grzech, żeby znowu nas kochał. Czy to jest bezwarunkowa miłość? Nie, to jest warunkowa miłość, prawda? Czy to jest miłość w ogóle? Słabo trochę z tą miłością taką. To jest bardzo zależna miłość. Bóg w ogóle jest miłością. To znaczy, że Jego natura jest taka, że jak stajesz przed Nim, to On cię kocha po prostu. Wylewa się na ciebie Jego miłość. To nie jest tak, że On okazuje ci swoją miłość, robiąc coś, tylko to jest Jego natura. On po prostu wylewa. I kiedy stajesz przed Nim i widzisz naprawdę Jego świętość i Jego miłość do siebie, nagle widzisz swoją grzeszność. Zaczynasz widzieć Jego sprawiedliwość, mówisz, Boże święty, jaki ja jestem niegodny tego, jak bardzo mnie kochasz. I mimo wszystko dalej widzisz, jak On cię kocha. I nagle uświadamiasz sobie, że to jest właśnie ta bezwarunkowa Jego miłość, że bez względu na to, jaki ty jesteś, On cię kocha. I to jest właśnie bezwarunkowa miłość Boga. Nie możemy uzależniać Bożej miłości od tego, co my robimy, jak my się zachowujemy, jak postępujemy i jak nam dobrze idzie w kościele, tak? Jak dobrze się zachowujemy w pracy czy coś takiego. Nie możemy tego uzależniać i nie możemy Bożej miłości od tego uzależniać, ponieważ nie będziemy w stanie przyjmować. Pamiętacie werset, który dzisiaj przeczytałem? Psalm 66, werset 18. Poproszę, żeby tutaj został wyświetlony. Przeczytajmy go razem. Zobaczcie, co psalmista Dawid mówi. Jak myślicie, psalmista Dawid był świętym człowiekiem? Był świętym, prawda? W jakimś tam sensie, że Bóg go ukochał, oddzielił dla siebie. Ale czy był perfekcyjnym i bezgrzesznym człowiekiem? Nie. Przede wszystkim facet zabił męża swojej kochanki, żeby ukryć z nią romans i później jeszcze się z nią ożenił na samym końcu. Najpierw cudzołożył z nią, a później, żeby to ukryć, zabił jej męża, żeby nie było, że on coś złego zrobił. Każdy z nas w jakimś sensie podobnie postąpił z Bogiem. Ukrył swój grzech, żeby wypaść lepiej w oczach ludzi niż w oczach Boga. Ale Bóg to wszystko widzi. I zobaczcie, Dawid pisze, gdybym zważał na nieprawość w moim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał. To znaczy, że gdybym patrzył na to, jak ja jestem niegodny, jak bardzo nie dostaję do tych standardów Bożych, to Pan by mnie nie wysłuchał. I dlaczego mamy wrażenie czasami, że nasze modlitwy są niewysłuchane przez Boga? Dlaczego? Ponieważ zostaliśmy wychowani i nauczeni w naszej kulturze już od maleńkości, że za dobre postępowanie jest nagroda, a za złe postępowanie jest kara. I projektujemy to, rzutujemy to na Boga. I mówimy, Boże, skoro moi rodzice mnie tak traktowali, ludzie, nauczyciele w szkole, koledzy mnie tak traktowali, to dlaczego ty miałbyś mnie tak nie traktować? I zaczynamy po prostu rzucać to na Boga, mówić, Boże, ty mnie kochasz, kiedy jestem dobry i grzeczny, kiedy czytam 6 rozdziałów Biblii dziennie, kiedy rano wstaję i się modlę i modlę się językami, później jeszcze wyznaję słowo i mam całą taką drogę, którą co rano przechodzę, wtedy wiem, że mnie kochasz. Nie, Bóg cię kocha zawsze i kiedy uświadomisz sobie, jak bardzo jesteś niegodny Jego miłości, wtedy możesz zacząć przyjmować od Niego Bożą miłość, bo On ją daje bezwarunkowo. I to jest niesamowite. Jak osiągnąć pokój z Bogiem? Pamiętacie List do Rzymian, 5 rozdział, werset 1 mówi, Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W jaki sposób możemy osiągnąć pokój z Bogiem? Tylko i wyłącznie przez Pana Jezusa Chrystusa, przez wiarę w to, co On zrobił. W jaki sposób możemy chodzić w Bożej miłości? Werset 5 mówi, że nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Potrzebujemy objawienia Ducha Świętego, którego mamy, który już rozlał tą miłość Bożą w naszych sercach, żebyśmy mogli chodzić w tej miłości. Dzisiaj będę mówił, gdzie to się wszystko stało, gdzie to się rozlało w ogóle, nie? Bo czasami mamy wrażenie, że jak się rozleje, to trzeba szybko posprzątać. Ale tutaj właśnie to rozlanie jest niezbędne. Zobaczcie, List do Rzymian, 5 rozdział, 6 werset. Chrystus bowiem, gdy byliśmy jeszcze słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Kochani, i to jest właśnie to w Bożej miłości, że On umarł za bezbożnych. On umarł za bezbożnych. To znaczy, że jeżeli uważasz siebie za takiego w miarę okej człowieka, że tylko troszeczkę potrzebujesz Jezusa, żeby cię tam przepchnął do nieba, a tak to jesteś super, to Jezus za ciebie nie umarł. Nie możesz oczekiwać od Niego pomocy, bo On przyszedł umrzeć za bezbożnych. Na szczęście Boże Słowo mówi w liście do Rzymian w 3 rozdziale, pamiętacie? Ja drzmi pod ich wargami, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli jeżeli myślisz, że nie zgrzeszyłeś, że nie jesteś w sensie przed zbawieniem, nie potrzebujesz Chrystusa, bo jesteś taki dobry, to jesteś zwiedziony. Potrzebujesz po prostu zobaczyć, jak bardzo potrzebujesz Chrystusa, jak bardzo jesteś Jego niegodny. I to jest piękne, że musimy sobie uświadomić, że Chrystus umarł za bezbożnych. Potrzebujemy po prostu przyjąć to, że bez Chrystusa jesteśmy bezbożni. I nie damy sobie rady. Dalej czytamy w 4 rozdziale i w 5 wersecie, zobaczcie, 4 rozdział i 5 werset mówi, temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. Czytamy tutaj, że wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość tego, który wierzy, ale w co wierzy? Ale kogo? Bezbożnego. Czyli jeżeli nie uznałeś siebie kiedyś przed narodzeniem się na nowo lub teraz jeszcze nie jesteś narodzony na nowo za bezbożnego, to znaczy, że nie możesz być usprawiedliwiony. Bo Chrystus umarł i usprawiedliwił przez wiarę bezbożnego. Tutaj nie ma nic, żadnej mowy o zbożnych, czyli tych, którzy są z Bogiem. Nie ma takich ludzi. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i wszyscy potrzebują Chrystusa. Wszyscy potrzebują przyjąć tą bezwarunkową miłość Boga. Więc luz, wrzuć na luz, zorientuj się w tym, że nie jesteś doskonały i nie będziesz doskonały w wypełnianiu Bożego prawa, bo nie możesz. Potrzebujesz do tego Bożego Ducha i chodzić w Bożym, w objawieniu tego, jak bardzo Bóg cię kocha, żeby zacząć w ogóle chodzić w chrześcijańskim życiu. Amen? A to są bardzo, bardzo ważne rzeczy, bo bez tego naprawdę nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Czyli minimalne wymagania do przyjęcia zbawienia, to musisz uznać siebie za bezbożnego i że potrzebujesz Zbawiciela. Nie jesteś lepszy od nikogo tylko dlatego, że mniej grzeszyłeś. Może nie chodziłeś do baru, nie chodziłeś na piwo, nie brałeś narkotyków, nie paliłeś, nie uprawiałeś seksu przedmałżeńskiego, pozamałżeńskiego, jakiegokolwiek innego. Może nie robiłeś tych wszystkich rzeczy, ale pewnie skłamałeś. Boże Słowo mówi w liście Jakuba, że jeżeli ktoś złamał jeden przepis Bożego prawa, to złamał całe prawo. Tak wygląda Boże prawo. Jak wystarczy jeden przepis złamać i już jesteś pokonany. Ludzie próbują przestrzegać szabatów, próbują przestrzegać niedzieli jako szabatu, jakkolwiek sobie tam narzucają jakieś święte dni i myślą, że to ich doprowadzi bliżej do Boga, bo ten konkretny dzień albo nawet jakieś święto, może nie obchodzisz Wielkanocy, ale paschę, bo obchodzisz i to hucznie. Jakbyś był Izraelitą, który potrzebuje krwi baranka na odrzwiach, żeby anioł cię nie zabił. Nie, właśnie nie. Potrzebujesz po prostu Bożej łaski, Bożej miłości. Zobaczcie, rozdział 5, 8 werset. Lecz Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Kiedy byliśmy grzesznikami? Wtedy, kiedy jeszcze nie znaliśmy Chrystusa, a Jezus już za nas umarł. Jezus Chrystus umarł kiedy? 2000 lat temu, prawda? Jeszcze żadnego z nas nie było na świecie. Ale już wtedy Chrystus za nas umarł. Przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Umarł za nas, za nasze dzieci, za nasze wnuki. Halleluja. To jest niesamowite. Wyobraźcie sobie to maleństwo gdzieś tam po prostu w brzuszku mamy. Ono już ma przebaczone wszystkie grzechy i jego dzieci przyszłe, i jego wnukowie, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy mają przebaczone grzechy. Wystarczy teraz przyjąć. Przez co? Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że On usprawiedliwia bezbożnego. To jest niesamowite. To jest Ewangelia. Kochani, głoszę wam Ewangelię. Halleluja. Jestem gotów głosić i wam w Centrum Chrześcijańskie Życie Sozo Ewangelię, mówi apostoł Paweł. Ale i pastor Łukasz też. Ale sednem tego wszystkiego jest werset 9. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. To jest sedno tego fragmentu, że kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus nas ukochał i nas za nas umarł, to tym bardziej teraz nas kocha, kiedy jesteśmy Jego sprawiedliwością, kiedy jesteśmy obmyci Jego krwią, kiedy jesteśmy usprawiedliwieni, kiedy jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, tym bardziej więc teraz kocha nas jeszcze bardziej. Bo kiedy byliśmy grzesznikami, nie baliśmy się, że Bóg nas, że jest jakiś gniew na końcu, że Bóg osądzi, pójdziemy do piekła. No może niektórzy się bali, nie? Ale najczęściej grzesznicy w ogóle na to nie patrzą. Ale kiedy uznajesz siebie za grzesznika wtedy, przed narodzeniem się na nowo i przyjąłeś usprawiedliwienie Boże, które jest oferowane tylko i wyłącznie bezbożnym, to teraz jesteś dzieckiem Bożym i tym bardziej teraz, kiedy zgrzeszysz, kiedy nawalisz, kiedy upadniesz, tym bardziej więc teraz Boża miłość jest jeszcze większa względem ciebie. To jest Ewangelia, kochani. To jest tak zwana wiadomość tak dobra, że aż nie do uwierzenia. Aż trudno sobie w głowę wbić coś takiego, że Bóg nas kocha, pomimo tego, że zgrzeszymy, On już nam przebaczył te wszystkie grzechy. I teraz możemy chodzić w jego przebaczeniu. A werset 10 mówi, jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej będąc pojednani będziemy ocaleni przez Jego życie. I To jest piękne, kochani. Kiedy narodziłeś się na nowo, to był ten moment, kiedy poznałeś Jezusa, tak? Wcześniej, sekundę wcześniej byłeś dzieckiem kogo? Diabła. Byłeś dzieckiem diabła. Sekundę wcześniej byłeś synem nieprawości, dzieckiem gniewu, jak mówi Boże Słowo. Twoim ojcem był sam diabeł, ojciec kłamstwa. I wtedy, kiedy powinieneś być pod zupełną jego kontrolą, ty narodziłeś się na nowo. On nie miał nad tobą żadnego panowania tak naprawdę. Nie mógł cię zatrzymać. I teraz, kiedy zostałeś narodzony na nowo, jako ten grzesznik przyjąłeś to przebaczenie i stałeś się kim? Sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Tym bardziej więc teraz, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie. Tym bardziej więc teraz Bóg kocha ciebie bezwarunkowo. Jeżeli wcześniej cię kochał bezwarunkowo, to tym bardziej teraz cię kocha bezwarunkowo. Natomiast co się dzieje, kiedy chrześcijanin zgrzeszy? Przestaje przychodzić do Boga, zaczyna się zastanawiać, jak to naprawić, jak wypaść dobrze w oczach Boga, kiedy Bóg widzi to wszystko, co się stało i kocha cię bezwarunkowo, a to znaczy, że możesz do Niego przyjść i wziąć pomoc. To jest niesamowite, kochani. Potrzebujemy chodzić w tej Bożej miłości, ale w jaki sposób to robić? Wiedząc, że ona nie jest uzależniona od naszego postępowania. Jejku, jesteś jakiś niedoskonały w tym życiu chrześcijańskim? Każdy z nas jest. Upadasz w jakiejś dziedzinie? Każdy z nas upada w jakiejś dziedzinie. Może dzisiaj kopnąłeś kota? Kota się nie kopie, nie? Miłośnicy kotów nie kopią kotów. Może psa kopnąłeś? Może skrzyczałeś sąsiada, może się obraziłeś, może usłyszałeś coś po prostu, co cię tak wzburzyło, że aż powiedziałeś pip, pip, pip. I słuchajcie, Bóg z tronu nie spadł. Bóg z tronu nie spadł, nie zachwycił się nad treścią tego pipnięcia, ale też, wiecie, nie zgorszył się. Jak to? Jak on śmie? Przecież ma mojego Ducha Świętego, przecież ma to wszystko. Nie. On wiedział, że się to stanie i już za to zapłacił. Przebaczył ci już ten grzech. I teraz, kiedy my poznajemy Bożą miłość względem nas, że On naprawdę już to wszystko przebaczył, to sprawi, że będziemy chcieć żyć w większej świętości niż do tej pory. To sprawi, że będziemy chcieli mniej grzeszyć niż do tej pory. Bo powiemy, skoro Ty mnie, Boże, kochasz, nawet kiedy upadam, to ja chcę czerpać z tej Bożej miłości, z tej wiedzy, że Ty mnie kochasz, żeby nie upadać. To jest jedyne możliwe rozwiązanie, żeby nie upadać. Po prostu trwać w Bożej miłości i w tym, co On dla nas zapewnił. To była powtórka, tak? To było to, co mówiłem do tej pory. Jeszcze raz tylko powtórzę, że ludzie nie rozumieją Bożej miłości i to sprawia, że nie mogą przyjmować od Boga. To jest problemem. Żyją w religii, w religijności. Ustanawiają sobie jakieś tam swoje prawa, dzięki którym czują się dobrze. Dzisiaj przeczytałem 3 rozdziały Biblii, bo sobie tak założyłem, że w Biblię w rok przeczytam i jak będę czytał 3 rozdziały dziennie, to dojdę do końca. Ale wiecie, w grudniu się okazuje, że jestem dopiero w Księdze Jozuego. Ojej, to chyba nie dam rady już przeczytać całej Biblii i jest potępienie jakieś tam. Nie, Bóg cię kocha, nawet gdybyś już nigdy Biblii nie przeczytał. Głupio jest, że nie czytasz Biblii, ale wyobraź sobie, że na przykład otwierasz jakiś fragment, czytasz go i Bóg do ciebie mówi przez ten fragment i ty tak myślisz już z 15-20 minut o nim, odbierasz objawienie i nagle, hej, ale ja jeszcze 3 rozdziały muszę przeczytać. I porzucasz to. To nie jest fajny moment. Tak? Bóg chce mieć z nami żywą relację. Fajnie jest czytać Biblię w jeden rok. To jest bardzo fajne, ale też trzeba mieć czas na to, żeby to słowo pracowało w nas. I nie możemy się potępiać za to, że dzisiaj nie przeczytałem tych 3 rozdziałów, co ja zrobię teraz, Boże. Po drugie, ludzie nie rozumieją suwerenności Boga we właściwy sposób i to sprawia, że nie przyjmują od Boga, że nazywają to, co dobre, złem, a to, co złe, dobrem. Tak? Modlitwa językami, złe, złe. Chrzest w Duchu Świętym, złe. Uzdrowienie, to jest od diabła, diabeł uzdrawia w kościele. Gdyby tak było, to ludzie we wszystkich barach na całym świecie byliby najbardziej zdrowi, tak? Bo gdyby diabeł uzdrawiał. Logiczne, prawda? I modliliby się językami, tam by były nabożeństwa najlepsze. Po prostu diabeł jest taki dobry. Nie, to jest złe myślenie. Ludzie nie przeciwstawiają się diabłu, myśląc, że to Bóg, a przeciwstawiają się Bogu, myśląc, że to diabeł. Ale to jest właśnie zwiedzenie, które wynika z tego, że nie znamy, jak bardzo Bóg nas kocha. Więc kiedy wiemy, co to znaczy suwerenność Boga, że Bóg jest tym najwyższym autorytetem, ale to nie znaczy, że teraz On wszystko kontroluje, wiecie. No, potknąłem się na chodniku, wywaliłem się i to Bóg, tak, sprawił, że Bóg chce mnie czegoś nauczyć. Nie, tak zupełnie, tak w ogóle nie jest. Suwerenność Boga, jak najbardziej Bóg jest suwerenny, ale wiecie, że to słowo powstało w średniowieczu? Dopiero autorzy Biblii w ogóle nie znali tego słowa suwerenny. Mówili wszechmogący, wszechmocny, aleluja. O to chodzi. A suwerenny? Suweren, suzeren, wasal. To wszystko powstało w średniowieczu, żeby określić, kto tu jest panem. Ja tu jestem panem i masz mnie się słuchać, chłopie. Pamiętacie z historii takie rzeczy? No. A więc kiedy rozumiemy, że Bóg jest, że nie wszystko, co się dzieje w moim życiu jest efektem albo działaniem Boga w moim życiu, wtedy potrafię rozróżnić, co jest dobre, a co złe i sprzeciwić się złemu. Kiedy sprzeciwiam się złemu, mogę przyjąć to, co jest od Boga, Jego miłość do mnie bezwarunkowo. A poza tym, kiedy poddaję się Bogu i modlę się w Duchu Świętym i spędzam z Nim czas, Bóg obraca to, co złe, co zły, co diabeł zamierzył. On obraca to ku dobremu. Bardzo, bardzo często tak jest. I chwała Bogu za to. Diabeł próbuje wymierzyć w ciebie twój najgorszy koszmar, a Bóg obraca to dla swojej chwały. Okazuje się, że jest uzdrowienie, że jest uwolnienie, że są niesamowite rzeczy się dzieją. Amen? A trzeci, bezwarunkowa Boża miłość, to przed chwilą o tym mówiłem, chodzi o to, że ludzie uważają, że muszą sobie na nią zasłużyć. A tak wcale nie jest. Bóg ciebie kocha bezwarunkowo, zupełnie, zupełnie bezwarunkowo. Jak to jest w ogóle możliwe, że Bóg kocha nas bezwarunkowo? Jak to jest w ogóle możliwe? No bo patrzysz na siebie i widzisz, że zawaliłeś dzisiaj, tak? Widzisz, że pomyślałeś źle właśnie o pastorze. I to już jest grzech. Nie myśl źle o pastorze. Czy o swoim bracie tutaj w kościele. Pomyślałeś źle o swojej żonie, o swoich dzieciach. To są emocje. Ale później zrobiłeś coś głupiego dzisiaj. Powiedziałeś coś złego. No i patrzysz na siebie i mówisz, jak Bóg może mnie kochać? Jak Bóg może mnie kochać, skoro ja samego siebie takim nie widzę? Godnym Jego miłości. I wiecie, bardzo często, kiedy przeżywamy coś z Bogiem, przeżywamy jakieś emocje. Bóg po prostu się nas w jakiś sposób dotknął. Tak naprawdę tego świata duchowego nie jesteśmy w stanie wyczuć, ale da się wyczuć działanie Ducha Świętego, da się wyczuć Jego namaszczenie, nawet wiarę można wyczuć. W tym zgromadzeniu czuję dużo wiary dzisiaj, aleluja. Mówię przez wiarę, aleluja. Tak. Więc doświadczamy czegoś emocjonalnie. Ja kiedy wam opowiadałem ostatnio, byłem na tym spotkaniu młodzieżowym, kiedy miałem 15 lat, halleluja, 15-latki nawrócone, to jest ogień Boży po prostu. Spawarka taka. przecinak palnikowy. Naprawdę Bóg działa niesamowicie wtedy przez młodych ludzi. I kiedy Bóg mnie dotknął, naprawdę to były niesamowite emocje. Emocje, które trwały ze 3 lata co najmniej. 3 lata po prostu chodziłem. Wiecie, Bóg mnie kocha. Bóg. Ale po jakimś czasie te emocje zaczęły słabnąć, ostygać. No i zacząłem czego szukać? Powrotu do tych emocji. Powrotu. Jakbym chciał, żeby Pan mnie dotknął. To bam! Leżę. Dzisiaj ktoś się martwił, że się przewróciłem, a ja powiedziałem, tylko pod mocą Bożą się przewracam. Taki żarcik to był. Ale właśnie czegoś takiego szukamy. Tak, Duchu Święty, powal mnie. Bam! Leżę po prostu rozwalony jak żaba na liściu i przeżywam Bożą obecność. I bardzo często wtedy sami z siebie krzeszemy te iskry po prostu tego zachwytu i emocji i myślimy, że to Bóg działa, a tak naprawdę my sami siebie nakręcamy w jakimś tam sensie. I po pewnym czasie te emocje wygasły, nie mogłem do nich wrócić. Próbowałem jakieś, wiecie, to od czasu do czasu coś fajnego się zdarzyło. Rzeczywiście Bóg dotykał, przyjmowałem od Boga, ale to się skończyło, tak? I przyszło normalne życie nastolatka, przyszły presje nastolatka i nikt nie czynił mnie uczniem, tak jak wielokrotnie wam mówiłem. I co się działo? No wracałem do towarzystwa. A tu nagle wódeczka się pojawiła, jakiś skręt, tak? Marihuana, amfetamina. Okazjonalnie, tak, do towarzystwa. Ale się pojawiało. I w pewnym momencie zobaczyłem, że żyję w 2 wymiarach. W jednym jestem, w Cieszynie jestem na przykład święty, czysty, sprawiedliwy i super młodzieżówka. Ale kiedy jechałem do Kalisza, do babci, tam miałem inny zestaw kolegów. Zupełnie inny. Tam było grubo. I słuchajcie, jak ja przyjeżdżałem, oni się cieszyli, że ja przyjeżdżam. To nie było tak, że ja przyjeżdżałem i wiecie, oni mnie wielce namawiali na jakieś rzeczy. Po prostu hurra! No i reszta jest już historią, że tak powiem. Dlaczego tak było? Ponieważ to, co przeżyłem z Bogiem na początku było bardzo prawdziwe i realne, ale oparłem to o te emocje, które tam były. I kiedy one wygasły, myślałem, że już wszystko minęło i że już nie ma do tego powrotu. I nie wiedziałem, jak bardzo Bóg mnie kocha bezwarunkowo. To sprawiło, że po prostu wracałem do złych rzeczy. Ale wiecie, jak do tego samego wróciłem? Kiedy poznałem Ewangelię, kiedy usłyszałem, że Bóg mnie kocha bezwarunkowo, kiedy usłyszałem przykłady Jego bezwarunkowej miłości, że moje grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe zostały przebaczone, że Bóg wiedział, że zgrzeszę i wcale z tronu nie spadł, tak jak się to przedstawiało, nie? Że ja, pewien kaznodzieja mówił, jak jedziesz samochodem, nie, jechałem kiedyś samochodem z pewnym pastorem i nagle usłyszałem, jak się drzwi otworzyły i zamknęły w samochodzie. To Duch Święty wysiadł, bo kierowca przekraczał prędkość cały czas. Takie religijne gadki. Słyszeliście coś takiego kiedyś? Od pastorów. Mówi, że jechał z jakimś kaznodziejem. Duch Święty wysiadł, bo kierowca przekraczał prędkość. Och, jejajajaj. To jest nieznajomość Bożej miłości względem nas i tego, że On nas nigdy nie opuści, ani nie porzuci. I zobaczcie, to na czym chciałbym się dzisiaj skupić, to jest przede wszystkim to, że Księga Przysłów 23:7. Bo jak myśli w swoim sercu, taki on jest. Boże Słowo mówi. Jak człowiek myśli w swoim sercu, takim on jest. Twoje życie zawsze pójdzie w kierunku myśli, jakie o sobie masz. I tak jest zawsze. Możesz przeżyć w tej chwili największe Boże napełnienie. Możesz w tej chwili przeżyć największe Boże doświadczenie, jakiego kiedykolwiek byś doświadczył. Możesz po prostu paść pod mocą Bożą. Może Bóg cię uzdrowić, uzdrowić wszystkich wokół ciebie. Złote zęby ci mogą wyjść, diamenty w kieszeniach się pojawić. To wszystko może się stać tak, jak niektórzy przeżywają. Nie słyszeliście o takich cudach? Złote zęby ludziom wychodziły na uwielbieniu. Możesz to wszystko przeżyć, ale jeżeli nie zmienisz swojego myślenia odnośnie Bożej miłości względem ciebie, twoje życie wróci do tego samego stanu przed tym doświadczeniem. Ile razy ja tego doświadczyłem, to jest właśnie to. Przeżyłem Boże nawrócenie, Boże doświadczenie, narodziłem się na nowo, doświadczyłem Bożej miłości, ale nie zmieniałem swojego myślenia względem siebie, kim jestem. I to spowodowało, że zawsze wracałem do myślnych ustawień i kiedy jechałem do babci, do Kalisza, to byłem świeckim Łukaszem. Uhu! Jak on potrafił balować. Ale kiedy jechał do Cieszyna, był święty i czysty i naprawdę ten... I potępiony bardzo. Bo zobaczcie, bo jak człowiek myśli, Księga Przysłów 23:7, jeszcze raz poproszę, bo jak myśli w swoim sercu, taki on jest. Czyli tak jak o sobie myślisz, taki będziesz. Tak jak o sobie myślisz, tak pójdzie twoje życie. Czyli nawet największe doświadczenie Bożej miłości, wylanie Ducha Świętego, takie, że po prostu chmura by tu zstąpiła i każdego z nas poprzewracała i jeżeli nie zmienimy swojego myślenia, wrócimy po kilku miesiącach, dniach, zależy jak bardzo przeżyjemy to doświadczenie, wrócimy do stanu, w którym byliśmy wcześniej. I tak się dzieje ze wszystkim. Bóg daje ci objawienie, ale jeżeli w nim nie trwasz, nie zmieniasz swojego umysłu, myślenia odnośnie tego objawienia, zapomnisz je. Fajnie, że Bóg ci coś pokazał, ale jeżeli nie stosujesz tego, to po prostu wyparuje. I tak jest ze wszystkim. Musimy zmienić nasze myślenie odnośnie nas samych, tego jak bardzo Bóg nas kocha, żeby nasze postępowanie i nasze życie się zmieniło. I to jest piękne. Bo wystarczy naprawdę zacząć rozmyślać, myśleć nad tymi rzeczami, które Bóg dla nas zrobił. A jakie to są rzeczy? Drugi list do Koryntian 5:17-18. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Jakim? Nowym jest stworzeniem. Nowe to znaczy nie stare. To nie znaczy, że jest ulepszone. To nie znaczy, że jest wyremontowane. Tak? Jak remontujesz dom czy mieszkanie, to ono nie jest nowe. Jest jak nowe, ale jest wyremontowane. A my jesteśmy nowym stworzeniem. To, co stare... przeminęło. To jest Ewangelia, słuchajcie. Ekscytujące. Oto wszystko stało się nowe. I 18 werset. A wszystko jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę pojednania. Tak mówi Boże Słowo o tobie, że ty jesteś nowym stworzeniem, że to, co stare przeminęło, wszystko stało się nowe, ale co mówi twoja głowa? Że moja głowa mówi, że to, co stare, nie przeminęło i nie wszystko stało się nowe. I w tym właśnie problem, kochani. Bo Słowo Boże, w zasadzie list do Hebrajczyków 11:6 mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Piękny werset o wierze. I to jest doskonały przykład chodzenia w wierze. Ty nie widzisz, że się zmieniłeś na zewnątrz. Jak byłeś blondynem, miałeś włosy szczupły, czy gruby, czy nie miałeś włosów, czy kiedy narodziłeś się na nowo, twoje ciało zostało dokładnie takie samo. Kiedy narodziłeś się na nowo, może troszeczkę twoje myśli się zmieniły, doznałeś wolności, emocje się pobudziły, halleluja, jestem zbawiony, ale twoje myślenie jeszcze całkowicie się nie zmieniło. musisz dopiero odnawiać swoje myśli. A więc co się zmieniło? Twój duch narodzony na nowo, duch, on tam jest i on doznał tej przemiany. Pierwszy list Jana 4,17 mówi, w tym jest doskonała miłość w nas, żebyśmy mieli ufność w dniu sądu, że jakim on jest tacy i my jesteśmy na tym świecie. Taki jak on jest, taki jak Jezus jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. I patrzysz na siebie w lustrze, tak, patrzysz na swoje odbicie i mówisz, no nie wyglądam jak Chrystus. Sprawdzasz swoje emocje. No jestem przygnębiony, zdenerwowany, to nie jest Chrystus. Patrzysz na swoje ciało i mówisz, nie chcę tego komentować w ogóle, to nie jest Chrystus, tak? Chrystus miał 33 lata, pięknie wyglądał. Zobaczymy Chrystusa, kiedy się okaże przy swoim powtórnym przyjściu, ale tu jest napisane, że my tutaj, teraz jesteśmy tacy jak Chrystus na tym świecie. W jaki sposób to możemy zobaczyć? Przez wiarę w to, co tu jest napisane. Chociaż tego nie widzisz, ale masz napisane. I to jest chodzenie w wierze. W wierze w Słowo Boże. Musisz wierzyć w to, co jest napisane o tobie, a nie w to, co ty myślisz o sobie. Jak odnowić swój umysł? Przez to, co jest napisane o tobie w Bożym Słowie. I mówisz, nie czuję się, nie widzę. Ale Jezus powiedział, Boże Słowo mówi, że jestem nowym stworzeniem. Że wszystko, co stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Więc nie muszę chodzić w potępieniu. Wow, nie muszę nawet chodzić w potępieniu za to, co się dzisiaj rano stało. Albo przed chwilą, co pomyślałem. Mogę to wszystko zostawić przed Bogiem. Pierwszy list do Koryntian 6,17 mówi, kto się zaś łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. To też trzeba przyjąć wiarą, kochani. Kto jest narodzony na nowo, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Twój duch i duch Jezusa Chrystusa są tak złączone ze sobą, że są jedno. Nasz duch jest wypełniony Bożą obecnością i pełnią Boga od jednej krawędzi, jeżeli można tak powiedzieć, do drugiej. Jest po prostu wypełniony Bożą obecnością. Co to znaczy? Musisz w to wierzyć. To jest właśnie chodzenie w wierze. Nie patrzymy na to, co widzimy, ale na to, co Boże Słowo o nas mówi. W jaki sposób doświadczyć Bożej miłości? Właśnie musisz przeczytać, jak bardzo Bóg cię kocha i powiedzieć, to jest większą prawdą niż to, co ja o sobie myślę albo co w tej chwili czuję. I bo tak jest. I kiedy tak się stanie, zaczniemy doświadczać uwolnienia w naszym życiu, doświadczać wielkiej, wielkiej zmiany. Składamy się z trzech części, ducha, duszy i ciała. Tak? No. Tak jak komputer składa się z oprogramowania, z części takich, z których się składa, fizycznych, i potrzebuje prądu do tego, żeby chodzić. Trzech rzeczy. Więc pierwszy list do Tesaloniczan 5,23 mówi, a sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj w tym fragmencie czytamy o duchu, duszy i ciele. Bardzo często psychologia w ogóle pomija kwestię ducha, skupiając się na duszy. Ale w duszy można pomóc tylko tyle, nie? Ale kiedy odnawiamy swój umysł, przez to, kim jesteśmy w duchu, kiedy doświadczymy Bożego przebaczenia, dusza może iść dalej. Może przyjmować to, co jest prawdą przez wiarę. Nie możemy zobaczyć ducha fizycznymi oczami, możemy zobaczyć tylko to, co duchowe, poprzez duchowe zwierciadło, którym jest Słowo Boże. Czyli wpatrując się w to zwierciadło, widzimy dokładnie, kim jesteśmy w nowonarodzonym duchu. Pierwszy list Jana 2,20. Mamy namaszczenie od świętego i wiemy wszystko. Czyli mamy nawet wiedzę od Boga, która jest w tym duchu. w liście do Kolosan 3:10 jest napisane, że przyodzialiśmy się w nowego człowieka, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli nasz duch cały czas odnawia się i poznaje tego, który go stworzył. W jaki sposób wyciągnąć tą wiedzę na zewnątrz? Przez modlitwę językami. Modlisz się, przyjmujesz chrzest w Duchu Świętym, modlisz się językami, a później mówisz, i teraz Duchu Święty, objaw mi to, co właśnie wypowiedziałem przez języki. Boże Słowo w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, ono nas zachęca do modlitwy językami i pokazuje, w jaki sposób się modlić i jak czerpać z tej Bożej mądrości. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale jest napisane, że kto, komu brak mądrości, niech prosi, a będzie mu dana. Ta mądrość, ona już tam jest, a dlaczego ma prosić? Bo modlisz się w Duchu Świętym i teraz Duchu Święty, daj mi mądrość. O co ja się tutaj modliłem? Pokaż mi, daj mi tłumaczenie tego i zobaczycie, że ta mądrość zacznie przychodzić. I nagle rozwiązanie przyjdzie, którego potrzebujecie. Amen? Ale modlitwa językami też wymaga wiary. Bo modlisz się i nie rozumiesz, o co chodzi. Boża miłość względem nas się nigdy nie zmienia. Amen? Bóg jest dobry. Halleluja. A więc, kochani, podsumowując, bo to było takie troszeczkę podsumowanie tych trzech poprzednich nauczań razem z tym, podsumowując, potrzebujemy chodzić w wierze, to znaczy zmieniać nasz umysł względem tego, co mówi o nas Słowo Boże. Nie możemy patrzeć na samych siebie i mówić, Bóg mnie nie może kochać, bo ja wyglądam tak, jak wyglądam. Nie mówię tak, jak powinienem mówić, nie myślę tak, jak powinienem mówić. To sprawia, że nie jesteśmy w stanie przyjąć Bożej miłości względem nas i nie jesteśmy w stanie przyjmować od Boga. Ale kiedy zmieniamy swoje myślenie na to, co mówi Boże Słowo o nas, bez względu na to, jak się czujemy i co o sobie myślimy, wtedy możemy doświadczać tej Bożej miłości i zacząć chodzić w wierze. Nawet jeżeli tego jeszcze nie widzimy. Bóg jest dobry. Amen. I Bóg nas kocha bezwarunkowo. Zaznaczyłem sobie, gdzie skończyłem, żebyśmy mogli zacząć od tego miejsca na następnym spotkaniu. Halleluja. Żeby poznać Bożą miłość i chodzić w niej, potrzebujemy objawienia Ducha Świętego. Duch Święty jest tym, który objawia nam Bożą miłość. Nie jesteśmy w stanie pojąć jej umysłem ludzkim. To przekracza zrozumienie i o tym też mówi Boże Słowo. Ale objawienie jest czymś innym. Objawienie jest tym takim, tak jakby takie koło zębate, które poruszy się i nagle, aha, rozumiem, o co chodzi. Tak? Wiesz to w swoim duchu. I kiedy już to wiesz, zaczynasz odnawiać swoje myślenie. Czytasz Boże Słowo i widzisz to. Tu Bóg powiedział, że mnie kocha. Tu Bóg powiedział. I kiedy tak się dzieje, zaczyna się zmieniać bieg twojego życia. Bo twoje życie zawsze idzie w kierunku myśli twoich. Jak twoje myśli idą w złym kierunku, to twoje życie tam pójdzie. Tak to jest. Tak Bóg nas stworzył. I dlatego potrzebujemy odnawiać swoje myślenie względem tego, co mówi Boże Słowo, żebyśmy byli zmienieni. A Bóg mówi, że nas kocha bezwarunkowo. Bóg mówi, że wszystkie nasze grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe są przebaczone. Bóg mówi, że jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Bóg mówi, że wszystkie twoje upadki i upadki całego świata są przebaczone. Bóg mówi, że jesteś piękny, że jesteś piękna. Bóg mówi, że jesteś Jego ulubionym dzieckiem. Bóg mówi, że jesteś dziedzicem i współdziedzicem Chrystusa, że nie jesteś już niewolnikiem, nie jesteś już sługą, nie jesteś już związany przez prawo, ale jesteś Jego najukochańszym dzieckiem. On nazywa ciebie swoim. Boże Słowo, psalmista mówi, co z tego, że życie się wali, skoro Pan myśli o mnie. Bóg cały czas o tobie myśli. I musisz to przyjąć przez wiarę i powiedzieć, jest napisane, więc tak jest. Bo kiedy zaczniesz patrzeć dla siebie, dla swoje postępowanie, powiesz, niemożliwe. Alleluja, i to jest Ewangelia. Wiadomość, albo inaczej nowina tak dobra, że aż prawie nie do uwierzenia, aż nie do wiary, że Bóg nas tak bardzo kocha, ale On nas właśnie tak bardzo kocha. Dlatego apostoł Paweł był znienawidzony, bo głosił Ewangelię. Jak to Bóg cię kocha bezwarunkowo? Jak to nie musisz składać ofiar? Jak to nie musisz przestrzegać szabatów, obrzezać się i przestrzegać księżyców, nowiów, pełni i świąt? Nie musisz. Jedyne, co musisz, to po prostu przyjąć zbawienie przez wiarę w to, że Jezus usprawiedliwia bezbożnego, i kiedy jesteś już Jego dzieckiem, po prostu rozkoszować się Jego miłością względem ciebie przez wiarę. A emocje przyjdą. Tak jak w małżeństwie. Emocje przychodzą, emocje odchodzą, ale kochamy się do grobowej deski. Halleluja. Ojcze, błogosławię ten Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Błogosławię każdego z nas, który po prostu zadziwia się nad Twoją miłością do nas. Ojcze, Duchu Święty, oddajemy Tobie miejsce, żebyś nas teraz po prostu, żebyś potwierdzał to, co zostało powiedziane, abyśmy mogli zmienić swoje myślenie. Ojcze, błogosławię każdego z nas tutaj i dziękuję Ci za ten Kościół. Dziękuję Ci za to, że jest tu głoszona dobra nowina, że tu jest głoszona Ewangelia, że Ty nas kochasz bezwarunkowo. I to Twoja miłość sprawia, że żyjemy w świętości i w czystości. Nie nasze postanowienia i nasze trudy i wysiłki. Ojcze, błogosławię ten Kościół jeszcze raz. Jesteście błogosławieni, nieprzeklęci. Chrystus wziął na siebie przekleństwo prawa, aby obietnice Abrahama spoczęły na was, na tego, który wierzy w Chrystusa. To jest niesamowite. Żadne przekleństwo. Jeżeli przekleństwo dzieje się w twoim życiu, a przekleństwo to jest choroba, to jest to, co się pojawia w Księdze Powtórzonego Prawa 28, werset 15 i niżej. To wszystko, co jest przekleństwem, bo żyjemy w upadłym świecie i rzeczy mogą się dziać. Możesz przeciwstawić się temu i powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa nie. Bóg mnie kocha. Bóg poniósł na siebie to całe przekleństwo. Jestem święty i czysty. Idź precz, diable. Zabieraj łapy z mojego zdrowia, z mojej nogi, z mojej skóry, z moich narządów wewnętrznych, z moich zębów, ze wszystkiego, czego dotykasz. Nie masz prawa. I kiedy tak powiesz i wiesz, że Bóg cię kocha, przyjmiesz Boże uzdrowienie, które już się dokonało 2000 lat temu. Halleluja, Duchu Święty. Dziękuję Ci za to. Amen.